Świętego Marka. One zostały zapisane w 9 rozdziale tejże Ewangelii, wersety od 38 do 48. Jan powiedział do Jezusa: Nauczycielu, zobaczyliśmy kogoś, jak w Twoje imię wypędzał demony. Zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami. Jezus zaś odpowiedział: Nie zabraniajcie mu. Nie ma bowiem niczego i nikogo, kto czyniłby cuda w moje imię i natychmiast mógłby mi złorzeczyć. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Tego, kto poda wam kubek wody, dlatego że należycie do Chrystusa, zapewniam was, nie minie go zapłata. Jeżeli zaś ktoś zgorszyłby jednego z tych najmniejszych, którzy wierzą we mnie, byłoby lepiej dla niego, gdyby uwiązano mu u szyi wielki kamień i wrzucono go do morza. Jeżeli twoja ręka prowadzi ciebie do grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie, abyś zyskał życie, będąc ułomnym, niż mając obie ręce, poszedł do gehenny w ogień nieugaszony. Jeśli twoja stopa prowadzi cię do grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie, abyś zyskał życie, będąc kulawym, niż mając obie stopy, został wrzucony do gehenny. A jeśli twoje oko prowadzi cię do grzechu, wyłup je. Lepiej jest dla ciebie, abyś z jednym okiem wszedł do Królestwa Boga, niż mając dwoje oczu, został wrzucony do gehenny, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie. Oto słowo Pańskie. Siostry i bracia, trwamy w tym rozważaniu Bożego Słowa, gdzie odkrywamy Jezusa, który specjalnie swój czas poświęca dla uczniów. Pamiętacie, to jest ten moment, kiedy Jezus oddzielił się od tłumów, kiedy chciał spędzać swój czas tylko z uczniami. Miał im wiele do powiedzenia. I tak już trzeci tydzień słuchamy tych tekstów z Ewangelii Marka, żeby widzieć, w jaki sposób Jezus przemienia myślenie uczniów. Kiedy Jezus pokazuje im, że Jego wizja życia, Jego wizja Boga, Jego wizja świata nie zawsze jest taką samą, jaką posiadają oni. A więc mówimy sobie uczciwie, że człowiek, który jest uczniem Chrystusa i ten, który chce nim być, musi być przygotowanym na to, że Pan przez swoje słowo będzie zmieniał jego systemy, jego schematy myślowe. Tak po prostu słowo Boga nam pokazuje. Tak nasz rabbi, nasz nauczyciel postępował i był specjalnie poświęcony czas dla uczniów, żeby oni to mogli zobaczyć. Jesteśmy już w trzecim, ostatnim roku służby Pana Jezusa. Można mówić, za kilka miesięcy Jezus zostanie ukrzyżowany. Za kilka miesięcy wydarzy się Jego męka, śmierć i potem zmartwychwstanie. Dwukrotnie już słyszeliśmy Jezusowe zapowiedzi męki. Dwukrotnie widzieliśmy reakcję uczniów na to. jedną Piotra, który mówił, na pewno to nie przyjdzie na ciebie. Przed tygodniem słyszeliśmy drugą reakcję. Właściwie może nie tyle słyszeliśmy, tylko ewangelista nam mówił, że oni tak się przestraszyli tego, co powiedział Jezus, że oni nawet bali się go zapytać. Natomiast między sobą się pokłócili o to, kto z nich jest najważniejszy. Wrócili do Kafarnaum, do tego miasteczka, w którym Jezus zamieszkał, jak go wygnali wcześniej z Nazaretu. Pokazał im dziecko. I teraz mamy ciąg dalszy. Dzisiejsza Ewangelia, moi drodzy, to jest zaraz, co było za chwilę. Czyli mamy pewną ciągłość, możemy powiedzieć, tematyczną. Wtedy Jan powiedział do niego. I znowu zobaczcie pewien schemat. Znowu pokazana jest pewna niedojrzałość ucznia. Jana, ewangelistę Jana, kojarzymy, to przecież najmłodszy z apostołów. Kojarzymy go, że wcześniej był uczniem świętego Jana Chrzciciela. Kojarzymy go, że był z tym pierwszym, który przyszedł i pytał: nauczycielu, gdzie mieszkasz? A więc to nie taki, byśmy powiedzieli, no przepraszam, zwyczajny uczeń. To jeden z tych takich lepszych. I też nie rozumie. Rzeczywistość, fakty, które przyszły, przerosły go. Bo nagle się okazuje, że Duch Jezusa, że moc Jezusa działa także poza nimi. Widzieliśmy kogoś, kto w Twoje imię wypędzał demony. Zabroniliśmy mu, bo nie chodził z nami. Mamy przykład tego, co byśmy dzisiaj nazwali pewną niedojrzałością. Oto przekonanie, że tylko racja jest po mojej stronie, że tylko w mojej grupie, że tylko mój krąg uczniów jest tym najlepszym, że moc Pana przychodzi tylko do nas. Tak mniej więcej wynika z tego, co mówi Jan. Takie jest jego przekonanie. Zobaczcie, on właściwie mówi, nie wolno czynić dobra poza nami. Nikt poza nami nie może dobrze robić. A Jezus mówi, nie. Jezus mówi, zatrzymaj się, nie ograniczaj mojej mocy, bo Pan może działać także poza nami. Bo Pan mówi, jeżeli nie ma bowiem niczego, kto uczyniłby cuda w moje imię i natychmiast mógł mi złorzeczyć. Czyli jeżeli ktoś modli się do Jezusa, jeżeli ktoś prosił, aby Bóg objawił swoją moc w imię Jezusa, to w co ten człowiek wyrażał? Wiarę. On wierzył w to, że imię Jezusa ma moc. Jeżeli on, widząc zło jakiegoś człowieka związanego przez demony, i on mówił: Boże, Abrahama, Izaaka, Jakuba, przez imię Jezusa uratuj tego człowieka, to kim się ten człowiek robił? Ładnie mówimy, kanałem Bożej łaski. To znaczy, siostro i bracie, Boże miłosierdzie przychodzi z nieba przez imię Jezusa, które jest wzywane na tym świecie przez uczniów, którzy są w tym najbliższym gronie, ale może przez sympatyków, może przez kogoś, kto tylko usłyszał o Jezusie i w akcie takiej desperacji zawołał: Jezu, ratuj, Jezu, uzdrów, Jezu, wyzwól. My nie wiemy, jak się ten człowiek modlił. My nie wiemy, jak ten człowiek mówił do Boga. Tyle, co Jan nam mówi, w Twoje imię wypędzał demony. czyli przywoływał autorytetu Jezusa. Musiał przynajmniej tyle o Jezusie wiedzieć, że jego wiara wystarczyła, aby wołać, prosić Jezusa o pomoc w tych życiowych sytuacjach, w których napotkał działanie złego ducha. I teraz, kiedy my mamy w sercu i w umyśle ten obraz Jezusa, który przemienia myślenie uczniów, to jest bardzo ważny tekst. On pokazuje, że grupa uczniów Jezusa nie jest sektą. On pokazuje, że grupa uczniów Jezusa nie jest tak zamknięta. Jezus rozbija to myślenie uczniów, że my i tylko my. Są, mówi Jezus, inni, którzy przywołują imienia mojego i ja też tam działam. Co to znaczy? Że Pan nie ma związanych rąk tylko do tych, którzy są Jego widzialnymi uczniami. Że poza gronem tych 12 apostołów byli ludzie, którzy poznali Jezusa i w swoim codziennym życiu przywoływali Jezusa. I to jest pierwsza myśl, którą dzisiaj przynosi nam Słowo Boże. Ono otwiera nam oczy, poszerza nam punkt widzenia i może to zaowocować taką postawą, a może i tam, po drugiej stronie, gdzie nie spodziewam się Bożej łaski i w zależności od przekonania widzę to czy tamto, a może i tam jest ktoś sprawiedliwy, są sprawiedliwi, którzy wołają, przywołują imienia Jezusa i wypraszają Boże błogosławieństwo. Może tam, gdzie dotarli nasi parafialni emigranci. Może tam, gdzie są, przepraszam, że powiem, może wasze wnuki, czy wasze synowie, córki, wasze dzieci. Może tam, gdzie my po ludzku mówimy, że nie ma Boga, że nie ma Bożego życia. Może ich modlitwa, może nawet nieporadna, ale przynosi błogosławieństwo i zachowuje tamte miejsca w istnieniu. Macie taką pewność, że nie jest? A może właśnie oni tam po to są? To tak, moi drodzy, z tej dzisiejszej Ewangelii, to tak przypada, że ten 107 dzień migranta jest właśnie dzisiaj i takie słowo przyszło. Więc znając kontekst naszej parafii, dlatego odważam się mówić, że może dlatego wasze dzieci tam są. Szanuję wasze cierpienie, z całym szacunkiem się o nim wyrażam, ale może dlatego tam są, żeby tą swoją prostą, zwyczajną modlitwą, których żeście ich nauczyli, żeby tam świat zmieniać. A jeśli stało się to, o czym mówi druga część tego tekstu, jeżeli stało się coś takiego, że przyszło, czy przychodzi zgorszenie, że oto ktoś, kto żyje w przyjaźni z Bogiem, zostaje okradziony z tej wiary. Jeżeli ktoś jest, przepraszam, szydzi się z niego, czy lekceważy się i ktoś przestraszy się, zamknie się, to w tym momencie dzisiaj Jezus wypowiada jedne z najmocniejszych słów. Biada. Jezus mówi biada. Mówi o kamieniu młyńskim, mówi o Gehennie. To są mocne słowa. I tutaj my jesteśmy jako dzieci Boże odpowiedzialni, bo czasami chlapniemy, czy wypowiemy jakieś takie słowo, a ktoś je weźmie na poważnie. No i wtedy może coś złego być. No, zlekceważysz piątek, powiesz, nie przejmuj się, co tam to jeden raz. Niedzielną Eucharystię, pójdziesz w tygodniu, no nic się nie stanie. I ktoś w to uwierzy i przyjmie taką postawę. Czyli zamiast stać się lepszym, spotykając ucznia Jezusa, stanie się gorszym. Pan mówi, biada. Moi drodzy, miejmy świadomość, i tu też jest, że zło, które dotyka człowieka, ono zawsze plani, ono zawsze brudzi. Zło nie jest takim odpustowym diabełkiem z widełkami, z różkami, które świecą. Nie. Moi drodzy, zło jest największym nieszczęściem. Nie ma większego nieszczęścia, które przychodzi na człowieka, jak to, że on popełni grzech. Jak zerwie jeszcze łaskę uświęcającą, to, moi drodzy, nie ma większej tragedii. Bo grzech zawsze przynosi śmierć. I to działa nie tylko na nas, ale działa na tych, z którymi jesteśmy. Zawsze mówię, że jesteśmy pro-life, że jesteśmy za życiem i że to życie, które w sobie mamy, przenosimy. I dlatego odcinamy się od grzechu. Dlatego mówimy, Panie, abym nikogo nie zgorszył, Panie, abym nikogo nie uczyniła gorszym. To jest dzisiaj to, moi drodzy, to słowo. Zobaczcie, jakie przemeblowanie w głowie. Zobaczcie, jakie przemeblowanie w głowie. Uwalniamy się od postawy, albo Pan nas uwalnia od postawy lekceważenia grzechu. Nie. Bądź, Panie, tym, który nas wyprowadzasz, zachowujesz, przebaczasz. Bądź tym, który też uzdrawiasz tych, których być może świadomie bądź nieświadomie uczyniliśmy gorszymi. Tak można by to dzisiejsze słowo rozważyć i je przyjąć. To też jest, moi drodzy, dobra nowina. Ona nam pokazuje, w które rejony nie mamy się zapuszczać. Pokazuje, które rejony są strefą śmierci, że lepiej ją ominąć. Natomiast pokazuje też nam wspaniałą moc Jezusa i Jego łaski, który działa nie tylko w nas i w naszym kręgu, ale działa na całym świecie. Do Pana należy ziemia, świat cały i jego mieszkańcy. I niech będzie uwielbiony ten, który siedząc na tronie dziś w niebie jest Panem Panów i Królem Królów. Ten, który jest władcą nad narodami i którego błogosławieństwo rozlewa się na cały świat. Oby wszyscy nasi bliscy, gdziekolwiek żyją na tej emigracji, jakkolwiek przeżywają swoje chrześcijańskie życie, niech przyjmą i niech będzie im udzielone to błogosławieństwo, które płynie z tego miejsca, gdzie przyjmowali sakramenty, gdzie się modlili, gdzie słuchali Słowa Bożego. A święci aniołowie Boży niech zaniosą im z tego miejsca wszelkie dobro, słowa, otuchy, zachęty, że Pan jest z nimi tam, gdziekolwiek żyją. Amen. Prywatna prośba na koniec, żebyście tym swoim emigrantom wysłali dzisiaj albo SMS-a, albo jakieś pismo elektroniczne i powiedzieli, że z parafii Mikołaja idzie do nich błogosławieństwo, że ze wspólnotą, z proboszczem, żeście się razem za nich modlili, to niech wiedzą o tym, że też o nich myślimy. Szczęść Boże!